Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności w studiu Radia Gdańsk, Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Noble ekonomiczne przyznane David Card, Joshua Engrist, Guido Imbens zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Szwedzka Akademia Nauk nagrodziła ich za użycie eksperymentów naturalnych i metodę wyciągania z nich wniosków, na przykład przy badaniach rynku pracy. My zostaniemy bliżej Davida Carda, bo jakby łatwiej będzie nam powiedzieć, czym on się zajął, a on badał zależność przyczynowo-skutkową między wzrostem płacy minimalnej a poziomem zatrudnienia na przykładzie fast foodów w New Jersey. I normalnie, zgodnie z podręcznikowymi teoriami, podniesienie płacy minimalnej powinno skutkować zmniejszeniem zatrudnienia. Tym bardziej w fast foodach, gdzie płace nie są wysokie. A Card wykazał, że po podniesieniu płacy minimalnej jest zupełnie inaczej. Zatrudnienie wcale się nie zmniejszyło. Czy Nobel przyznany w tej kwestii zmieni coś na światowym rynku pracy i płacy? Czy utnie dywagacje na temat płacy, podnoszenia płacy minimalnej? I zaczniemy tym razem od pana Krzysztofa Szóstki, ponieważ jest z nami przez Skype'a.
Tak, ten Nobel pokazał nam pewną analizę wieloletnią, którą David Card zastosował, za którą otrzymał Nagrodę Nobla. Natomiast podnoszenie płacy minimalnej, przynajmniej z mojego punktu widzenia, zawsze musi być wprost proporcjonalne do tego, jakie ulgi otrzymują też przedsiębiorcy, ponieważ to musi być zrównoważony proces i tak jak pokazał laureat Nobla, no niekoniecznie jest tak, jak nam się wydawało. Także tutaj z mojego punktu widzenia przedsiębiorstwa naszego musimy zawsze, jeżeli regulujemy płacę minimalną, podnosimy ją, żeby zadbać o ten podstawowy byt zatrudnionych ludzi na tej płacy minimalnej. Powinniśmy pójść zawsze w kierunku też przedsiębiorców i patrzeć też w ich kierunku, jakie narzędzia lub jakie ulgi możemy zastosować dla nich, żebyśmy mieli ten proces zrównoważony.
Mm-hmm. Marek Lewandowski.
No właśnie, ile byśmy badań nie zrobili, ile Nobli by nie było w tej dziedzinie, mam wrażenie, że pracodawcy i tak w to nie uwierzą i tak nie przyjmą tego do wiadomości. Ale tak już mówiąc całkiem poważnie, taką Nagrodę Nobla powinien już dostać 7 lat temu Laszlo Andor. Przypomnę, to był unijny komisarz od rynku pracy i zatrudnienia, który po kryzysie 2007-2008 pod egidą Komisji Europejskiej przeprowadził bardzo duże, szerokie badania w całej Unii Europejskiej na temat wpływu między innymi wzrostu płacy minimalnej na bezrobocie. I on też wykazał w sposób jednoznaczny, że takiego związku nie ma. Wielokrotnie w historii próbowano prowadzić badania, różne uniwersytety prowadziły, chociaż z odwrotną tezą. Chciały udowodnić właśnie, że wzrost płacy minimalnej przekłada się na wzrost bezrobocia i to się nigdzie nie udało. Jedne badania, które wykazywały, że coś takiego może mieć miejsce, okazało się, że same zresztą w komentarzu się oceniały, że one były niepełne, próba była zbyt mała i nie można z tego wyciągać zbyt daleko idących wniosków. A więc mówiąc krótko, nie ma wpływu wzrostu płacy minimalnej na wzrost bezrobocia i niestety pracodawcy dalej nie będą w to wierzyć i dalej ten temat w dyskusji będzie obecny.
Wracając do tej płacy minimalnej, Polska jest na 24. miejscu na 56 państw świata, jeśli chodzi o wysokość płacy minimalnej. Najwyższa jest w Luksemburgu, no, niedościgniona, bym powiedziała, dla nas to 1789 euro netto, czyli na rękę miesięcznie. W Unii Europejskiej najniższą płacę 258 euro na rękę ma Bułgaria. Jak to jest właśnie z tą naszą płacą minimalną? Czy ona jest jeszcze za niska, czy już za wysoka? Bo w środku stawki to tak się wydaje, że...
4000 zł płacy minimalnej to nie jest nic wziętego z kosmosu i taka płaca minimalna powinna w Polsce funkcjonować. Jeżeli przyłożymy przez te 30 lat wzrost wydajności i wzrost dochodów pracodawców czy zarobków pracodawców i zestawimy to ze wzrostem wynagrodzeń pracowników, to zobaczymy tu ogromną przepaść, a więc pracownicy dużo szybciej się rozwijali, dużo szybciej zwiększali wydajność i produktywność, a dużo wolniej zwiększało się ich wynagrodzenie, więc te zaszłości i zaległości są spore. Natomiast wracając do dzisiejszego czasu, do realiów, nawet tak dynamiczny wzrost płacy minimalnej, jak mieliśmy 2 lata temu, który został okrzyknięty jako Armagedon dla rynku pracy, okazało się, że absolutnie, że dokładnie odwrotnie zadziałał na rynek pracy, bardzo stymulował rynek wewnętrzny, bardzo zwiększył takie poczucie bezpieczeństwa i skłonność Polaków do konsumpcji, która jest dobra przede wszystkim dla małych i średnich polskich przedsiębiorstw, bo jeżeli naprawiamy samochody, kafelkujemy mieszkania, czy kupujemy sobie działkę wypoczynkową i stawiamy altanę, no to kto na tym zarabia? No przede wszystkim właśnie mały, te nasze przysłowiowe misie. I tyle, no co tu więcej dodawać.
Panie prezesie, jaka płaca akceptowalna, biorąc pod uwagę te dane, które przedstawiłam przed chwilą?
Tak. Środek stawki nie brzmi źle, aczkolwiek zawsze jest lepszym tym, żebyśmy byli w czołówce, czyli podnosili płacę minimalną dla zaczynających, wchodzących niekiedy na rynek pracy pracowników młodych, czy zagwarantowanie po prostu podstawowego bytu. Natomiast zawsze ja będę powtarzał, że należy spojrzeć też na drugą stronę medalu, czyli na przedsiębiorcę. Jakie koszty względem podnoszenia płacy minimalnej ponosi przedsiębiorca? Ponieważ my jako przedsiębiorcy zawsze musimy rozważyć sytuację, czy na przykład musimy obniżyć swój zysk, czy na przykład przerzucić ten koszt na klientów, czy może spowolnić ogólny wzrost płac w całym przedsiębiorstwie, czy na przykład, co najgorsze, zwolnić część pracowników. To zawsze musi iść w parze. To nie może być zawsze podnoszenie płacy minimalnej bardzo takie drastyczne lub takie, powiedzmy, w danym momencie chwytliwe politycznie. To musi być, uważam, przemyślane, przedyskutowane, ale tak jak wspomniał pan Marek, na pewno płaca minimalna mogłaby być w Polsce wyższa. Wiadomo, że przedsiębiorcy też mogą się podzielić swoim zyskiem, ale to musi być zrównoważony rozwój.
Mój szanowny przedstawiciel pracodawców powiedział, że no, będzie trzeba wtedy podnosić ceny i przerzucać na klientów. No spójrzmy na rynek. No, przedsiębiorcy nie mają najmniejszych skrupułów przerzucania kosztów na klientów. Spójrzmy chociaż na budowlankę. No, spójrzmy na masakryczne wzrosty kosztów. Coś, za co rozglądałem się ostatnio za brukiem. Jak zobaczyłem, jakie są wzrosty stawek fachowców od układania bruku, no to nie ma żadnych skrupułów. Poza tym, jak mówimy, że na Zachodzie są wyższe płace, to wszyscy mówią, no ale jakie usługi tam są drogie. No tak to idzie. Niestety idzie to równolegle. Wzrost pensji, wzrost wynagrodzeń, wzrost zamożności zawsze przekłada się na wzrost cen, szczególnie w dziedzinie usług, ale też nie czarujmy się. Przecież my z tych usług nie korzystamy codziennie. Wzrost mojego wynagrodzenia nie przekłada się 1:1 na płacenie za kafelkowanie, czy remontowanie, czy malowanie mieszkania, bo to robię raz na kilka lat i generalnie zamożność społeczeństwa wzrasta, pracodawcy zarabiają więcej, a patrząc na braki na naszym rynku pracy, to przepraszam bardzo, jeżeli za sprzątaczkę nie stać, zatrudnić sprzątaczkę za minimalną płacę i pracodawca decyduje się zamiast, nie wiem, 5 sprzątaczek na 1 sprzątaczkę z maszyną, no to jest ten kierunek, w którym musimy iść. Tak się zwiększa produktywność. Na tym to właśnie polega. Dlatego niemiecki pracownik jest dużo bardziej produktywny, bo dostaje koparkę, a nie łopatę do kopania ziemi.
Tutaj tak można by jeszcze dodać, no nasz rynek wydrenował się z fachowców, stąd jakby tutaj też wzrost ten usług jest widoczny bardzo mocno w każdym aspekcie, ponieważ ja też korzystam z usług prywatnie i też widzę to, co się dzieje, tak jak tutaj wspomniana koparka, porównanie do łopaty. Tak, narzędzia pracy bardzo istotne, ale te narzędzia pracy trzeba kupić przedsiębiorcy i trzeba je wyposażyć pracownika. Także tutaj jakby zawsze należy spojrzeć na to, ile przedsiębiorstwo inwestuje, to żeby pracownik był efektywny.
Ale też spójrzmy na doświadczenia wysoko rozwiniętych krajów. Tam właśnie silne, wręcz potężne związki zawodowe wymusiły tę zmianę na pracodawcach. Oni się nie zmieniali dlatego, że im się chciało, tylko dlatego, że zostali do tego zmuszeni. Wzrastające koszty pracy powodowały, że musieli coraz bardziej racjonalnie te koszty pracy ogarniać. Przede wszystkim właśnie inwestując w wysoko przetworzone produkty, wysokiej jakości maszyny, wysokie technologie. Także też wysokie techniki zarządzania, które w Polsce są jeszcze gdzieś tam daleko w lesie.
Dalekie od wysokich.
Dalekie od wysokich, gdzie, a przecież my pracownicy oddajemy się pracodawcy do dyspozycji na określony czas, na który się umówiliśmy, a to pracodawca ma wyssać nas jak cytrynę w tym czasie, tak zorganizować nam pracę, tak nas usprzętowić, żeby ona przyniosła mu jak największe zyski i dochody.
Może nie wyssać, żebyśmy mieli siłę dobrze pracować
damy
dalej.
Damy radę, jak nas wyssa za bardzo, to nie będzie miał nas do pracy, więc na Zachodzie, gdyby wiedzieli, że można pracownika od bramy wkurzać i robić, gnoić go, żeby on lepiej pracował, to by to robili. A robią dokładnie odwrotnie, bo już dawno doszli do tego, że zadowolony, wypoczęty pracownik, dobrze zarabiający, czujący się bezpiecznie, jest dużo bardziej efektywny i dużo
i
więcej im korzyści przynosi niż dokładnie odwrotne działanie.
No na pewno pracowników trzeba zachęcać, nie zadręczać.
Tak jest.
I zmieniamy temat. Premier zapowiedział wprowadzenie ulgi sponsoringowej dla przedsiębiorców. Odpowiednie przepisy, jak napisał na Twitterze, zostały już uchwalone przez Sejm. Są to zmiany podatku CIT, zakładające, że sponsor, ponosząc koszty na klub sportowy albo wspierając kulturę czy naukę, może te koszty podwójnie wykorzystać podatkowo, wyliczając sobie podstawę podatkową, przychody minus koszty, odejmując 50% takich kosztów od już wyliczonej podstawy opodatkowania, czyli 150% kosztów na sport, kulturę, szkolnictwo wyższe i naukę. Czy ulga sponsoringowa przekona firmy do inwestowania w sport, kulturę i naukę? Jednym słowem, czy firmy będą chciały skorzystać z tej ulgi? Panie prezesie.
Tak, myślę, że jakby ten proces już trwa, natomiast tutaj pan premier Morawiecki podwyższył ten próg. Natomiast ja chciałbym jedno zauważyć, że tutaj ta ulga jest dedykowana do spółek prawa handlowego. Nie zauważyłem żadnej anotacji odnośnie spółek typu cywilnych i JDG. Myślę, że tutaj no, spółek prawa handlowego w Polsce mamy 500 000, pozostałych ponad 2. Także tutaj pytanie, kto na tym skorzysta i w jakim stopniu, bo tak jak patrzymy na przykład na naszą firmę, oczywiście sponsoring jest kosztem uzyskania przychodu. Jest to narzędzie, z którego przedsiębiorcy często korzystają, bo widzimy, że duże spółki sponsorują sportowców, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe. To już się odbywa. Tu jest zachęta troszkę poszerzona o ten współczynnik do 150%. Myślę, że na pewno będzie to korzystne. Szkoda tylko, że nie dla całego, dla wszystkich spółek. Tylko zostały wybrane spółki prawa handlowego. Tak to wynika z wszelkich przekazów.
Ja raczej jestem zwolennikiem upraszczania warunków dla funkcjonowania przedsiębiorców. Jak spojrzymy na całą paletę ulg, różnych wyłączeń, rabatów, zmniejszonych składek na to dla jednego, dla innego. Jak spojrzymy na bardzo skomplikowany VAT, jak spojrzymy na konstrukcję CIT-u i cały nasz system podatkowy, no to w tym wszystkim funkcjonowanie przedsiębiorcy jest niezwykle trudne. Gdybym miał dużo prostsze warunki funkcjonowania, dużo prostsze podatki, a system podatkowy już od jego osobistych dochodów czy od dochodów firmy sprzyjałby czy zachęcałby do angażowania pieniędzy na cele społeczne, niekoniecznie sportowe, bo przecież nie zawsze w takiej małej gminie wiejskiej, tam gdzie ja mieszkam, nie zawsze akurat cele sportowe są najważniejsze. Mamy trochę przedsiębiorców na swoim terenie. Więc wolałbym dyskutować o upraszczaniu warunków, upraszczaniu, wzmacnianiu przedsiębiorców, żeby mogli funkcjonować w sposób prosty, bezpieczny i ten system podatkowy
i
był prosty, bez kombinowania, niż właśnie wrzucanie takiej kolejnej ulgi, bo kto na tym najlepiej zarabia? Firmy doradcze, które tak kręcą, że niektórzy nie płacą CIT-u, niektórzy omijają podatki, optymalizują, przepraszam za wyrażenie. Więc wolałbym w tym kierunku. Natomiast dobrze, no, w takim systemie, jaki mamy, tego typu ulga może być bardzo korzystna, bo możemy mieć narzędzia, żeby iść do naszego przedsiębiorcy tam z wioski i poprawić sobie oświetlenie na boisku wiejskim.
No ja się zastanawiałam, czy ten sponsoring można jakby ukierunkować w drugą stronę, bo tutaj jest mowa też o nauce, a przecież przedsiębiorcy bardzo narzekają na brak specjalistów w ich dziedzinie. Nie mają kogo zatrudniać, a można byłoby na przykład zasponsorować jakąś klasę tematyczną w szkole, czy średniej, czy zawodowej.
No
i
właśnie
tutaj
przy prostych,
z tego mieć właśnie
przy prostych
korzyść.
Podatkach i przy prostym systemie funkcjonowania dla biznesu, jeżeli z jednej strony mamy takie uwarunkowania. Z drugiej mamy system podatkowy, który zachęca, który po prostu daje duże możliwości już z tych zarobionych pieniędzy, już z tych czystych pieniędzy, które nie są obciążone podatkiem, ale wtedy można sobie jeszcze zwiększyć różne możliwości. A też wielu przedsiębiorców, bo pamiętajmy o tym, to nie jest tak, że to są ludzie jacyś z kosmosu. Szczególnie lokalny biznes to są ludzie, nasi sąsiedzi, którzy tak samo mają swoje dzieci, tak samo posyłają je do szkół, tak samo chcą, żeby te nasze ulice były oświetlone, żeby na boisku szkolnym nie było szkieł, chwastów czy innych rzeczy. Nie odrywajmy tych dwóch rzeczywistości od siebie. My jesteśmy społecznością, społeczeństwem, które funkcjonuje razem. Przedsiębiorcy są tą częścią tego społeczeństwa. Nie możemy pracownicy i przedsiębiorcy bez siebie żyć, bo tych, którzy potrafią organizować biznes, potrafią brać na siebie odpowiedzialność i ryzyko, to jest tylko drobny procent. Bez względu na społeczeństwo to jest około 10% ludzi, którzy się do tego w ogóle nadają. Reszta dla nich, czy inaczej, pracuje w biznesach przez nich zorganizowanych, ale jesteśmy wszyscy jedną społecznością i w ramach tego jest bardzo wielu przedsiębiorców, którzy robią fantastyczne rzeczy. I stworzenie takiej możliwości właśnie prostej też byłoby czymś niezwykle korzystnym. I ja bym raczej w tym kierunku myślał, a nie wrzucaniu kolejnych ryczałtów, ulg różnych tu na naukę, tu na innowacje, tu na sport i nagle się okaże, że mamy taką paletę, że wielu cwaniaków w ogóle niczego nie zapłaci, bo tak sobie zakombinuje, że w tych wszystkich ulgach, wykluczeniach, procedurach będzie mógł kombinować.
Panie prezesie?
Tak, reasumując, upraszczanie tych wszystkich ulg podatkowych, w ogóle podatków i tak dalej jest priorytetem. I tak jak mówię, no my tutaj na przykład moglibyśmy próbować wesprzeć jakąś klasę zawodową czy jakąś inną, ale no nie widzę w tym jakby dalszej informacji, tak? Okej, jest napisane szkolnictwo wyższe i naukę możemy wspierać, ale co dalej? No musiałoby być, to jest na razie tak troszkę rzucone hasłowo, a co za tym będzie, zobaczymy.
A czego by pan oczekiwał? Co dalej? Może możemy podpowiedzieć, co mogłoby być dalej, czego oczekują przedsiębiorcy?
Oczekiwalibyśmy na pewno szerokiej informacji, co za tym pójdzie. Jeżeli ja się zgłoszę przykładowo do jakiejś szkoły i powiem, że mamy budżet, który moglibyśmy przeznaczyć na klasę, której możemy przykładowo wykształcić przyszłych handlowców, no to pytanie, co dalej, czy gdzie te pieniądze mamy transferować, jak one zostaną wykorzystane, czy one w ogóle się gdzieś w powietrzu nie rozmyją, tak? Że tutaj jakby potrzebna jest szersza informacja dla firm, bo widzę, że sponsoring taki kulturalny i sportowy na razie dotyczy wielkich podmiotów typu Orlen i inne spółki. Także jeżeli to zejdzie bardziej lokalnie, co pan Marek powiedział, to będziemy bardziej wobec siebie tacy, będziemy z tego wszystkiego wszyscy wspólnie korzystać, że nie będzie to tylko...
To jest w gruncie rzeczy dosyć proste. Pracowałem u jednego pracodawcy, który zasponsorował mi dosyć spory kurs i szkolenia, ale związał mnie kontraktem na wiele lat. Nie ma problemu, żeby sfinansować na przykład w jakimś technikum czy szkole wyższej stypendium temu czy innemu studentowi i związać go ze sobą potem kontraktem, bo bardzo często jest tak, że rzeczywiście sponsoruje się, łoży się na różne rzeczy, a potem ci ludzie gdzieś tam uciekają i pieniądze, poza tym, że instytucjonalnie wsparło się tą czy inną uczelnię, to one nie przynoszą tego efektu pracodawcom. Trzeba iść też w tym kierunku, no.
I więcej już nie porozmawiamy, bo nasz czas dobiega końca. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam panie prezesie.
Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam państwa.